Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Rosną płace i sprzedana produkcja przemysłowa. To ostatnie zaskoczyło ekonomistów. Spodziewali się wprawdzie wzrostu, ale niższego. Dlaczego karp jest taki drogi w sklepach? W skrajnych przypadkach kosztuje nawet 70 zł, gdy u hodowcy 20. Niemcy z Chinami mają chrapkę na polskie terminale głębokowodne. Jakie byłyby tego skutki? Jak chronić inwestycje ważne strategicznie dla państwa? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A dziś w studio goście Kazimierz Koralewski, wiceprezes Portu Gdynia, i Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry państwu.
Zaczynamy od danych Głównego Urzędu Statystycznego. 6857,96 zł. To brutto. Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w listopadzie. To o prawie 14% więcej niż przed rokiem w tym samym czasie. Dokładnie o 13,9% wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Poza tym w listopadzie zwiększyła się liczba miejsc pracy o ponad 6 tysięcy etatów. Wzrosła także produkcja sprzedana przemysłu, była wyższa o 4,6% w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o prawie 3%, co zaskoczyło ekonomistów, bo oni spodziewali się, że będzie jakiś wzrost, ale niższy. Zacznijmy jednak od płac. Wzrost o prawie 14%. Przedsiębiorcy się bronili, pracodawcy się bronili, że wzrostu nie będzie. Ostrożnie bardzo do tematu podchodzili. Czy te 14% to dużo, czy mało? Czy to jest w ogóle dla panów zaskoczenie w tej sytuacji, w jakiej się gospodarczej na całym świecie dzisiaj znajdujemy?
No 14% na pewno duży wzrost, bo na trzy kwartały, na pierwsze trzy kwartały bieżącego roku GUS podaje inflację średnioroczną 3,3% mniej więcej, czy 13,1%. W związku z tym, kiedy słyszymy 13%, to znaczy, że gonimy tą średnioroczną inflację, a przecież mówiło się o tym, że musimy jakoś dławić tą inflację, działać antyinflacyjnie i tak dalej. W związku z tym na pewno w płacach jest takie ciśnienie, żeby wyrównać, bo jako obywatele, pracownicy zawsze chcemy wyrównać nasze straty, a inflacja to jest ewidentnie strata. Tracimy na inflacji, więc jest taka tendencja. I stąd rozumiem, że jednak te wzrosty płac w Polsce będą dwucyfrowe. No, w zeszłym roku jeszcze nie mieliśmy takiej prognozy, jak to w rzeczywistości będzie. Natomiast wydaje się, że na pewno średnioroczna będzie gdzieś w granicach 15%. Tak szacuję tutaj, jak to się mówi, na oko, ale w styczniu będziemy to widzieli na pewno. Stąd na pewno związki zawodowe, grupy pracownicze się przygotowują do tych dyskusji, negocjacji z pracodawcami. Stąd musimy realnie na to patrzeć. No i patrzeć na ekonomię własnych przedsiębiorstw, bo to przecież też decyduje o tym, czy w ogóle da się sięgnąć po te podwyżki w zależności od koniunktury w branży, powiedzmy, albo powiedzmy rezerw, jakie są ewentualnie w firmie i sytuacji na rynku.
Jak to wygląda z punktu widzenia przedsiębiorcy, Grzegorz Pellowski?
To jest bardzo duży wzrost płacy. Trzeba się przygotować. Przedsiębiorcy już myślą dzisiaj w firmie, nawet od 6 rano w biurze żeśmy rozmawiali o tym, o ile podnieść cenę chleba, o ile podnieść cenę wyrobów, żeby zapewnić firmie jakąś przyzwoitą rentowność. Bo wiemy też, że na niższe wynagrodzenie też rośnie i to rośnie z urzędu. Przy poziomie bezrobocia rzędu 5% to można powiedzieć, przedsiębiorcy borykają się z naborem do pracy. Żeby pozyskać dzisiaj pracownika na rynku, trzeba o niego, pracodawca musi o niego walczyć, musi o niego zabiegać, musi go czymś zachęcić. Jedyną formą taką to jest wynagrodzenie. Pracownik patrzy, ile zarobi w tym przedsiębiorstwie, ile zarobi w tym przedsiębiorstwie, i żeby go jakoś skusić, no to trzeba przedstawić jakąś dobrą ofertę płacową. I to powoduje, że no, powiedzmy dzisiaj piekarz na takim, dobry piekarz, mówię o dobrym piekarzu, takim samodzielnym, on już za granicę nie wyjedzie szukać pracy, bo on prawie, że podobne pieniądze zarabia
w kraju. Chyba, żeby firmę otworzył za granicą, gdzie są większe mniejszości Polaków, które narzekają na bardzo złą jakość chleba za granicą i tęsknią za
krajowym. Tak, ale to są ogromne pieniądze, także raczej nie. Ale powiedzmy, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to naprawdę taki piekarz już nieźle zarabia. I to jest ogromny koszt. To się natychmiast przekłada na koszty firmy, na rentowność firmy, na cenę produktu. I to też jest pewien taki element inflacji, że to goni. Cena goni, bo my, żeby sprostać tym wszystkim wymaganiom, wiadomo, musimy podnosić ceny. I teraz tak, żeśmy dzisiaj sobie rozmawiali, cena produktów naszych musi w przyszłym roku, produktów musi się średnio wzrosnąć między 20 a 25%, żeby sprostać wszystkim tym, prawda, wzrostom cen, jakie nas czekają, wzrostom cen głównie energii, bo to dopiero wielokrotnie tutaj żeśmy u pani w audycji rozmawiali o tym, że ja przynajmniej mówiłem o tym, że no ta inflacja ruszy po 1 stycznia, prawda? Cena gazu wzrośnie dla mnie, w moim przypadku, 8-krotnie, prawda? Cena prądu 2 razy, prawda? I to jest bardzo poważne. Jeżeli chodzi o pozycję kosztową, powiedzmy 10 lat temu, ona stanowiła parę procent w firmie. Na to się nie patrzyło. To nie był aż tak cenotwórczy element ceny. Cena energii.
To jeszcze podpytam, ministrowie do spraw energii i klimatu krajów Unii Europejskiej uzgodnili w poniedziałek cenę maksymalną na gaz, po jakich nie będą kupowali, jak będzie droższy. No pani, 180 pani, euro.
Pani redaktor, co oni tam nas uzgodnili? Trochę. Oni wyrównali nam cenę z Unią Europejską. Piekarz w Polsce będzie płacił tyle samo,
co piekarz w Hamburgu. No ale najpierw trzeba na innym poziomie, panie Grzegorzu, ale ja a potem zobaczymy, płacę, jak ale to pani będzie wyglądało.
Wonko, no to już pani tłumaczę. Ja dzisiaj płacę dokładnie za jedną megawattogodzinę, dokładnie 108 zł, a będę płacił w granicach 800.
No i miejmy nadzieję, że może jednak od 1 nie stycznia. Będzie już pan umowę podpisał.
Nie, ale no z tych ustaleń, o których pani powiedziała, 180 euro, to jest w granicach.
Maksymalna cena. Miejmy nadzieję, że takich nie będzie. Gaz na świecie zaczyna powoli tanieć, więc trochę optymizmu. Miejmy nadzieję, bo to wszystkich nas dotyczy, że może to nie będzie tak źle i się rozczarujemy na plus. Będzie lepiej. No miejmy nadzieję. Bardzo bym chciała.
Rzeczywiście będziemy śledzić te wskaźniki inflacyjne z jednej strony i ceny surowców, bo to też oczywiście są ogromne koszty dla wszelkiego rodzaju firm. Nie tylko koszty płac, prawda, ale tych właśnie różnego rodzaju materiałów. I stąd myślę, że będzie ta duża presja i na ceny, za tym idą i płace, powiedzmy, więc ten pierwszy kwartał będzie naprawdę trudny, bo gospodarka musi się dostosować do takiego, powiedzmy, rynkowego, powiedzmy, jakiegoś trendu, a on się pewnie ustabilizuje dopiero po pierwszym kwartale.
To teraz produkcja przemysłowa, o której też wspomnieliśmy, była wyższa o 4,6% w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku, a w ciągu miesiąca wzrosła o prawie 3%. Czy to można uznać też za niezły wynik, jak na to, co się dzieje dookoła?
No ja bym powiedział, że to jest pewnego rodzaju ewenement, jeśli chodzi o polską gospodarkę, kiedy w Europie czy na świecie śledzi się, prawda, pewne wychłodzenie gospodarek, spadek produkcji, spadek zamówień. My w Polsce jeszcze tego nie odbieramy, kiedy obserwujemy ruch towarów w portach. To rzeczywiście widzimy już pierwszy symptom, powiedzmy, spadku jakichś tam przeładunków drobnicy, czy ona jest skonteneryzowana, czy nie, ale wydaje się, że to jest nam tutaj akurat w naszym przypadku spowodowane handlem z Rosją, który został zastopowany drogą morską. W związku z tym jednak jako Trójmiasto byliśmy tym hubem dla Rosji, gdzie oceaniczne statki rozładowały się na przykład z kontenerów w Gdańsku i stamtąd dopiero małe fidery dowoziły to gdzieś do innych portów, często na wschodzie. W związku z tym być może ta część ładunków gdzieś zniknęła z naszego rynku, więc jednak patrzymy na, ogólnie na wzrost przeładunków w portach. Gospodarka jednak eksport mimo wszystko rośnie, a więc i ten import do przetworzenia i stąd te polskie przedsiębiorstwa mają jednak portfel zamówień. Na dzisiaj tak to wygląda. Stąd myślę, że jest to pewien handicap dla polskiej gospodarki i optymistyczny jakiś sygnał, że jednak w polskiej gospodarce się kręci.
Powiem tak. No, wzrosty na pewno każdego przedsiębiorcę powinny bardzo, bardzo cieszyć. Mnie jako takiego przedsiębiorcę, powiedzmy patriotę, cieszyłoby bardzo, gdyby... wiemy wszyscy o tym, że Europa przenosi część swojej produkcji z Chin do Europy, bo produkowanie tam, no, zrozumieli, że to jest bardzo niebezpieczne. Jak na lusterko do samochodu się teraz czeka 4 miesiące, bo produkowano je w Chinach.
Lusterko to nasz najmniejszy problem. Nie, myślę, ja większy taki to przykład leki daję. Na przykład.
Przykład, tak. Maseczki, leki. Tych przykładów można mnożyć. Tego jest cała masa. Ja rozumiem. Ja bym chciał tylko wiedzieć, jaka część tej produkcji, to powiedzmy wzrostów mają polskie firmy, rdzenne polskie firmy, a ile to, załóżmy, wzrosło Volkswagenowi w Poznaniu czy innym jakimś zachodnim firmom, które tam w Jaworze produkują silniki. To jest bardzo ważne. To też jest ważne, że to w Polsce te silniki się produkuje, ale wolałbym, żeby to były polskie silniki i żeby ta kasa za ten silnik cała wpływała do polskiego budżetu, a nie żebyśmy tylko stanowili tanią siłę roboczą dla jakiegoś Volkswagena czy dla Mercedesa. No, świadczy o tym, że kolejna fabryka skrzyń biegów, silników się otwiera w Jaworze Mercedesa. No ale, no wiadomo, będziemy świadczyć. To jest takie niewolnictwo XXI wieku.
Chociaż nie do końca, mam nadzieję, że nie do końca. Jednak też pewne takie inwestycje wiążą się z transferem technologii. Tutaj będziemy mieli taką sytuację w Stoczni Wojennej, gdy ruszy budowa korwet naszych przy współpracy z Brytyjczykami na przykład. Więc myślę, że i Polska na tym zyska technologicznie i poddostawcy, i polskie firmy, i myślę, że
pani
uczelnie.
Iwonko, super, że pani dotknęła tego tematu. Ja bym chciał o tym z panią porozmawiać za 10 lat. Czy my wyprodukujemy tylko jedną korwetę, czy 21 tych korwet? Czy uda nam się sprzedać jeszcze komuś i żeby gospodarka na tym zarobiła? Ma pani rację. Ma pani rację. My powinniśmy w ten sposób patrzeć na tą naszą gospodarkę. Ile my z tego mamy, a nie, że Volkswagen wyprodukował 150 tysięcy silników dla swoich Volkswagenów. Ja to mam gdzieś. Ja bym chciał właśnie, żeby produkowano w Polsce właśnie te korwety, żeby fabryka Ursusa, największa w Europie, która dzisiaj już nie istnieje, żeby produkowała nie jak kiedyś 15 tysięcy traktorów rocznie, ale żeby produkowało 25 tysięcy traktorów. I to by był czysty zysk dla naszej gospodarki. Stać by nas było wtedy nie na 1000 K2 tych czołgów, tylko byśmy kupowali 2000 tych czołgów, bo 1000 czołgów, jak widzimy dzisiaj przy tych działaniach wojennych, to jest nic. Prawda?
To mam nadzieję, że to, o czym pan wspomina, że za 10 lat się spotkamy i będziemy mogli tutaj świętować.
Bo ostatniego gawrona budowaliśmy, ja nie mam 15 czy 20 lat. To jest wstyd.
No ja bym skonkludował w ten sposób, że wszystkim tym rodzinnym firmom w Polsce dzisiaj, no na pewno i z okazji pewnie tych świąt i tej trudnej sytuacji należy życzyć, żeby za 10 lat były potężnymi firmami.
Pani Iwonko, ja to mówiłem parę razy. Stocznia Gdańska. 54 statki rocznie wodowała. Ja bym chciał, żeby to wróciło. 54. Co tydzień była impreza.
No nie wiem, ta chińska i koreańska konkurencja teraz to kładzie na kolana cały świat.
Nie zgadzam się.
Dziś ważne jest, myślę, w polskiej gospodarce to, żeby polska płaca, siła nabywcza rosła. Przez to fachowców zatrzymujemy w kraju, bo dla całej również gospodarki morskiej jest ważne, żeby zatrzymywać fachowców w Polsce, zresztą specjalistów wszystkich branż, zatrzymywać w Polsce, żeby nie uciekali gdzieś za granicę, bo
do Kanady,
dzięki temu rozwija się właśnie polska gospodarka. Dzisiaj, kiedy chcemy chcemy reaktywować, na przykład przemysł stoczniowy, się okazuje, że wielu fachowców wyjechało gdzieś na zachód, tam już pracują i już nie opłaca im się wracać, prawda? W związku z tym, bo zapuścili korzenie. W związku z tym ważne jest, żeby dzisiaj zatrzymywać tych fachowców, których wyuczymy, wykształcimy, stają się dobrymi fachowcami, żeby zostawali w Polsce i dawali tą wartość dodaną tu właśnie w polskich przedsiębiorstwach na terenie Polski. Myślę, że taka jest w tej chwili polityka.
Ale panie prezesie, ja się cieszę, że pan to mówi. Wie pan, rozpuścić 16 tysięcy ludzi do domu, to co zrobiono w Stoczni Gdańskiej, to jest skandal, to jest rzeźnia. Dopuszczono mordu na polskiej gospodarce morskiej, to jest skandal. I nikt za to nie siedzi. To mnie dziwi, prawda, że to
no bo wszystko w mocy prawa było.
to jest mistrzostwo świata.
Więc dzisiaj musimy pracować po to, rozwijać gospodarkę, więc robić w takim łączonym, powiedzmy, w takiej technologii, żeby wymieniać know-how.
W Dzienniku Bałtyckim, pani redaktor, są ogłoszenia stoczni kanadyjskich, że zatrudnią monterów kadłubowych.
Na szczęście
jak są cenieni, jak są cenieni. Nasi fachowcy,
są cenieni.
Aż Kanada, prawda?
A nie doceniamy jeszcze naszego przemysłu jachtowego, chcę powiedzieć.
Jest zdjęcie tej stoczni, taka stocznia garażowa, bo tam tylko jeden hangar, prawda? I ona umieszcza w Dzienniku Bałtyckim. A takich hangarów na terenie naszej Stoczni Gdańskiej to były dziesiątki.
Ale myślę, że jednak
taką potęgą,
młodzi ludzie stąd, którzy akurat w tej branży są wykształceni, nie wyjadą, bo tutaj na nich też jest zapotrzebowanie, mają dobre płace i są u siebie przede wszystkim. Ale jak już rozmawiamy o takich trochę międzynarodowych sprawach, Business Alert alarmował, powołując się na niemiecki dziennik Tagesschau, jakoby Chiny i Niemcy planowały ekspansję w polskich terminalach kontenerowych w Gdańsku i w Gdyni, najpierw w Niemczech Larum, że Chińczycy wchodzą z mniejszą częścią udziałów do terminala portu w Hamburgu. Oni chcieli więcej tych udziałów, ale tam zablokowano to, dostali 24,9%. Ten terminal akurat jest niewielki. Szum dookoła tego jest ogromny, ale z drugiej strony, na ile jest możliwe ewentualne zdobycie udziału w polskich terminalach głębokowodnych w porcie w Gdańsku, w Gdyni przez Chińczyków, jakie mogłyby być skutki? Czy my możemy też powiedzieć, że nie sprzedamy wam tych udziałów?
No to jest tak, że polskie porty są własnością Skarbu Państwa i obowiązują tutaj dosyć skomplikowane procedury związane z różnego rodzaju zgodami i pozwoleniami odpowiednich czynników ministerialnych. To jest na pewno bariera, która nie daje takiej możliwości wprost. Stąd zdajemy sobie sprawę, że te informacje, które płyną do nas ze świata, to często może być efekt pewnych walk grup wpływów różnego rodzaju, zwalczania się konkurencyjnych jakichś przedsiębiorstw czy konsorcjów.
I wybadanie możliwości ewentualnych.
Tak, natomiast my tu zdajemy sobie sprawę, że podmioty gospodarcze muszą postępować zgodnie z prawem unijnym, a więc transparentnie, postępowania takie, powiedziałbym, publiczne, otwarte, o określonych zasadach, zgodnie z polskim unijnym prawem, ale oprócz tego oczywiście obowiązują takie bariery, że zgodę musi wydać właściwy minister, czy czasem Ministerstwo nawet Obrony Narodowej. W związku z tym bez takiej zgody nie da się takiej transakcji przeprowadzić, więc myślę, że to jest wystarczające zabezpieczenie przed takim prostym stwierdzeniem, że można coś sprzedać po prostu, albo że ktoś może wrogo przejąć. No takie zabezpieczenia w naszym prawie poczyniono, w związku z tym to na pewno nie będzie możliwe. Natomiast musimy pamiętać o tym, że w tej światowej gospodarce jednak są globalne przedsiębiorstwa, które armatorzy, operatorzy, przewoźnicy, którzy no, zarządzają tą całą maszynerią, tymi łańcuchami, powiedzmy, dostaw i przewozu. W związku z tym no, z nimi się trzeba liczyć. W związku z tym wchodząc w nich w jakieś alianse, to też jest jakaś korzyść. No i chodzi o to, żeby jednak obie strony miały tą korzyść, a nie tylko jakiś zagraniczny, czy nawet, powiedzmy, azjatycki właściciel.
Powiem pani redaktor, jedno zdanie, to będzie trwało dłużej.
Nie, bo pani jeszcze musimy redaktor,
powiem tak, ruszyć. Powiem krótko. Wielokrotnie rozmawiałem z panem prezydentem Adamowiczem. On tak mnie nieraz pytał, Grzegorz, jakiego chciałbyś prezydenta mieć? Ja mówię tak, Paweł, ja bym chciał mieć takiego prezydenta, że dzwoni raz do mnie prezydent o godzinie 6 rano i mówi, Grzegorz, zakładaj garnitur, jedziemy do Lipska. Ale po co jedziemy do Lipska? I chciałbym, żebyś mi powiedział, że jedziemy kupić Leipzig-Stadwerke. Ja bym chciał, żeby Kazimierz Koralewski, prezes portu Gdynia, jechał do Hamburga i kupował port w Hamburgu. Ja bym chciał, żeby było odwrotnie. Nie, żeby kupowano u nas, ale żebyśmy my w końcu zaczęli kupować za granicą.
Polskie firmy powoli zaczynają
właśnie,
kupować.
Żebyśmy my zaczęli rozmawiać globalnie, żebyśmy my jeździli na zakupy i mieli strategię, żebyśmy się dochowali w końcu takich menadżerów, którzy potrafią budować globalne firmy, którzy potrafią budować strategię w Europie i na świecie. Tajowie kupują porty. No wstyd, gdzie Tajlandia, malutki kraj i Polska, prawda, kupują port, prawda, i zarządzają.
Mam
nie
nadzieję,
tylko w tej branży są mocni.
Branż,
gdzie Tajowie mają dużo do powiedzenia, jest więcej.
Też stoję na stanowisku, że należy wprzęgać te azjatyckie lokomotywy, żeby dla nas pracowały.
Ale Kaziu, ty na prezydenta, raczej na prezesa portu w Hamburgu.
To teraz karp, panowie. 20 zł w hodowli, a w sklepach nawet 70. Wytłumaczmy, dlaczego tak się dzieje, a może, nie wiem, przekonać konsumentów, żeby jechali do tych producentów karpi i tam kupowali.
No, ja tu może starszy trochę jestem, powiem panu Grzegorzowi. Pamiętam, jak to się kiedyś kupowało karpia żywego i pływał w wannie. To na pewno nie był drogi karp, więc przyzwyczailiśmy się do tych cen takich, można powiedzieć, hurtowych, bo to praktycznie kupowało się żywego karpia, więc naprawdę...
Na rynku nawet
na
gdzieś.
Na rynku, tak, tak, w różnych takich tego rodzaju stoiskach. Dzisiaj już chcemy kupić przetworzony produkt i jak rzeczywiście widać na rynku, że ceny hurtowe są rzędu tam 20-25 zł za kilogram karpia, a w handlu mamy 3 razy tyle, więc ja myślę, że po prostu przyzwyczailiśmy się do produktów przetworzonych.
Ostatnie zdanie, pan Grzegorz.
Karp to, proszę państwa, to jest ryba strategiczna, trzeba wiedzieć. Są święta, każdy chce mieć karpia w domu, prawda, i to najlepiej żywego, a że oddaliśmy handel w obce ręce, handel dyktuje nie tylko o cenie karpia, ale o cenie chleba i o cenie wielu produktów. To oni nam teraz szykowali, po ile będziemy płacić zakarpia. Po prostu nieźle na tym sobie
lokalny
zarabiają.
Lokalny patriotyzm gospodarczy ponad wszystko. Zobaczymy, jak to za parę lat będzie wyglądało. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Kazimierz Koralewski, wiceprezes portu Gdynia, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Kasia Piekło. Program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy również, do widzenia. I tu się z panem prezesem Pellowskim zgadzam.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.